tutaj osoby, które będą współprowadzić z nami te warsztaty, poprosiły mnie o to, aby rozpocząć. Także ja czynię to z radością. Cieszę się ogromnie, że taka liczna grupa wybrała właśnie ten warsztat. Myślę, że to świadczy o naszym zatroskaniu o sprawy małżeństwa, sprawy rodziny i sprawy ewangelizacji. Jako, że najtrudniej jest właśnie ewangelizować we własnym domu i myślę, że stąd to też taka nasza obecność tutaj. Na początku powiem, że te warsztaty będą współprowadzić jakby takie trzy osoby, które reprezentują różne rodzaje ewangelizacji. Chcemy po prostu Wam przybliżyć tą ewangelizację, która może się odbywać na różne sposoby. Zacznę może od Doroty Kisielskiej, która jest ze wspólnoty Płomień Pański. Pokaż się, Dorota, żeby było wiadomo. Ja z mężem moim, Wiesiek, pokaż się. My będziemy mówić o ruchu spotkania małżeńskie i Ania Rubin z Wojciem i z Dorotą i Piotrem Chmielowskim przybliżą ewangelizację rodzin, jaką prowadzą we wspólnocie Halleluja. Ja tylko tak króciutko jeszcze chciałam powiedzieć, bo kiedy żeśmy tam rozmawiali o tym, jak te warsztaty mają wyglądać i w ogóle czy to, co robimy, to naprawdę jest ewangelizacja, jakiś taki powstał trochę niepokój. Ja sobie sięgnęłam do Ewangelii Nuncjandi i właśnie tam jest taki rozdział, co to znaczy ewangelizować. I tak tylko to jedno zdanie przytoczę. Kościół rozumie, że ewangelizacja jest tym samym, co zanoszenie dobrej nowiny do wszelkich kręgów rodzaju ludzkiego, aby, przenikając je swą mocą od wewnątrz, tworzyła z nich nową ludzkość. Oto czynię wszystko nowe. Wszakże nie powstanie nowa ludzkość, jeśli wpierw nie powstaną nowi ludzie, odnowieni przez chrzest, przez życie według Ewangelii. Celem ewangelizacji jest więc owa wewnętrzna przemiana. I oczywiście tam dalej jeszcze są takie ciekawe różne sformułowania, które ukazują, że ewangelizacja to nie jest tylko to, co nam się nieraz potocznie kojarzy, a więc katechizowanie, głoszenie i udzielanie sakramentów, ale to ewangelizacja jest czymś bardziej szerokim i głębokim i mam nadzieję, że to jakoś też wybrzmi w tym naszym dzieleniu się w czasie tych warsztatów. Jeśli starczy nam czasu, to na koniec jeszcze będzie możliwość zadawania pytań i może też pogłębienia tematu. Na początek właśnie poproszę Dorotkę Sielską, żeby ona rozpoczęła właśnie to dzielenie się tym, jak w Płomieniu Pańskim ta ewangelizacja rodzin przebiega. Witam Was serdecznie. Tak właśnie jak powiedziała Ala, pierwsza taka moja reakcja na to, w jaki sposób ewangelizujemy rodziny, no ja stwierdziłam, że właściwie my się nie zajmujemy ewangelizacją rodzin, ponieważ pomyślałam o tym, że jest to związane z takimi tematami, no, prostrodzinnymi. I właściwie zostało mi to jakby uświadomione, że jednak ewangelizacja to nie jest tylko, nie dotyczy jakby treści rodzin, bo ewangelizacja to jest głoszenie Jezusa, więc właściwie ewangelizacja na tym się skupia, nie na tym, do kogo ona jest kierowana. Niemniej jednak doświadczenie naszej wspólnoty właśnie jednak jest takie, znaczy widzimy, że Pan Bóg nas do tych rodzin posyła, chociaż treści są jakby różne z tym, w jaki sposób do ludzi docieramy. I taką pierwszą formą z którą proszono mnie, żebym się tutaj podzieliła, to było seminarium dla małżeństw. Seminarium, które współprowadziliśmy w zeszłym roku, właściwie w tym roku, bo to był styczeń jeszcze 2007 roku. Rekolekcjonistą był ksiądz Stanisław Orzechowski. Chcę się podzielić właśnie tym seminarium, dlatego że ono bardzo nam pokazało ogromną potrzebę, ogromny głód właśnie w środowisku rodzin, w środowisku małżeństw, szczególnie tych, które mają małe dzieci. Tematy, które przygotował ksiądz Stanisław, były właśnie takie bardzo pod małżeństwo i rodzinę, czyli one brzmiały, no, typowy temat miłości Bożej, to był pomysł Pana Boga na małżeństwo. Drugi temat brzmiał, jak człowiek psuje ten pomysł Pana Boga. Kolejny, Jezus Chrystus naprawia to, co człowiek zepsuł. I potem kolejny temat, jak Duch Święty umacnia to, co Jezus Chrystus naprawił w małżeństwie. Później jest temat wspólnoty, także w takim kierunku te tematy szły. Ale o czym powiem? Właściwie pomysł, nawet nie pomysł, bo zaczynaliśmy od modlitwy. To, co jest właśnie ważne w ewangelizacji, w ogóle w tym wszystkim, co podejmujemy jako wspólnoty, to jest po prostu modlitwa o to, żeby Pan Bóg nam pokazał, gdzie chce nas posłać. I w taki sposób staraliśmy się właśnie działać, ponieważ byliśmy wspólnotą, która nie miała żadnego doświadczenia ewangelizacyjnego. Właściwie zostaliśmy w pewien sposób opuszczeni przez kapłana, znaczy przeniesiono kapłana, który za nas załatwiał wszystko, to był ksiądz Piotr Wawrzynek, na pewno wszyscy go znacie. I zostaliśmy właściwie pewną grupą osób, która doświadczeń nie miała, także no, pozostało nam modlić się o to, do czego Bóg nas posyła. I tak krok po kroku jakoś no, Bóg nam odsłaniał, na przykład to seminarium dla małżeństw właściwie wynikło z pragnień o nasze małżeństwa. To znaczy w naszej wspólnocie było sporo osób pojedynczych, a jednak trwających w małżeństwie. I z tego jakby pomysł wyszedł. Natomiast potem się okazało, że na to seminarium przyszło ponad 400 osób. Więc no ogrom, no przerosło w ogóle te nasze jakby oczekiwania, możliwości. No w pierwszym dniu to chyba było tak, powiedzmy do małych grup zapisało się 200 coś. Natomiast znacząco więcej było i osób, które przychodziły do kościoła. Także to wskazało nam, że potrzeba docierania do rodzin, że oni po prostu tego niezmiernie potrzebują. To też takie doświadczenie, które pokazywało nam, to było to, że tak dzieliły się te małżeństwa, że one się czuły w dużej mierze odrzucone. To znaczy, jeżeli mają małe dzieci, to po prostu czuły się bardzo źle w kościele. Patrzono na nie nieprzychylnym okiem, bo dzieci przeszkadzały, bo no, nie było jakichś form dla nich. Także jedna sprawa to to, że zorganizowaliśmy to seminarium w taki sposób, że z naszej wspólnoty osoby opiekowały się dziećmi. Mieliśmy też tą możliwość, miała to być jakaś tam salka, ale akurat siostry niedaleko, bardzo blisko kościoła prowadzą ochronkę, udostępniły nam pomieszczenia i osoby od nas, trochę też młodzieży, po prostu dziećmi się zajmowała w tym czasie. Więc przez 8 tygodni, praktycznie od godziny 16 do 20, więc to było naprawdę duże zaangażowanie i bardzo dużo osób, frekwencja właściwie prawie do samego końca była pełna, więc widać, że to pragnienie jest. Warto w ten sposób do rodzin, do małżeństw jakby wychodzić. Też stwierdziłam, że właśnie warto jest wychodzić w takich, na przykład nie seminarium ogólne, oczywiście takie też są potrzebne, ale jednak w tym momencie, kiedy było to seminarium takie jakby tematyczne, skierowane do małżeństw, do rodzin, o wiele więcej osób jakby się posuwało, szczególnie nasi współmałżonkowie, do wzięcia udziału w tym seminarium. Często jest tak, że jak jest seminarium takie ogólne, to na przykład mąż mówi, co wiesz, to ty idź, a ja, ale gdzie mi powiesz, jak tam było, porozmawiamy ewentualnie o tym. Jakoś nie czują, oni utrzymują rodziny. Te seminaria bardzo często są takie, że no powiedzmy, nie wiem, no 20 do 80% mniej więcej tak wyglądają proporcje na przykład obecności mężczyzn i kobiet. Natomiast seminarium dla małżeństw zdecydowanie tutaj była, no może były pojedyncze kobiety, ale to naprawdę było wyjątkowo. W większości były to pełne małżeństwa, więc tutaj to jest bardzo, bardzo duży plus. Także w tym samym czasie, to co też zobaczyłam, że jest bardzo ważne, przygotowywaliśmy bierzmowanych, to znaczy braliśmy udział w przygotowywaniu bierzmowanych, i też zrobiliśmy taki cykl dla rodziców dzieci przygotowujących się do bierzmowania pod tytułem Jak kochać nastolatka. Okazuje się też, że no, frekwencja jednak na parafię przychodziło około 100 osób, więc to były takie 4 spotkania w niedzielę, jak bardzo ważne są jednak relacje w rodzinie. Jak bardzo ważne dla nich jest to, żeby, no żeby pokazać właśnie, w jaki sposób kochać nastolatka, bo jest to no jednak bardzo trudny temat dla nas rodziców. Sama przeżyłam, byłam matką, no teraz jestem 4. nastolatka, ale 3. już powiedzmy jest starsza, więc przeszłam to, przeszłam też pewien trud. Dlatego czułam, jakie to jest, ale też było pragnienie w moim sercu właśnie na modlitwie, żeby się tym podzielić. I okazuje się, że też jest ogromne pragnienie w sercach ludzi, żeby w takich tematach znaczy, że jest to jednak element ewangelizacji rodzin. Takim trzecim już polem, w którym jakby ewangelizujemy, to są coroczne rekolekcje nasze, rekolekcje wakacyjne. Cykl nazywa się Czasy z Panem Bogiem. I właśnie po rekolekcjach, po tym seminarium dla małżeństw, zrobiliśmy to w ten sposób, że no jednak dużo, dużo małżeństw uczestniczyło. Ostatnio było 180 osób, taka była frekwencja na naszych rekolekcjach, ale co w nich jest no takiego dla mnie urzekającego, że jest pełnia Kościoła, że uczestniczą w tych rekolekcjach pełne rodziny, razem z dziećmi, najmłodsze miał 4 miesiące, no najstarsze to w wieku powiedzmy studenckim i postudenckim, także czuliśmy się naprawdę no, pełnym Kościołem. Zajęcia na rekolekcjach były tak zrobione, żeby pewna część dla młodzieży była oddzielna i to się świetnie sprawdziło. Dzieci także zaopiekowane, bo jedzą z nami siostry jak wiżanki, więc one wspaniale opiekują się, przyjmują tą formację prowadzą tą formację dla dzieci. Dlatego w takim jakby, w takiej atmosferze tych 8 dni uczymy się naprawdę tego, co jest ważne. I w całości to stwierdziliśmy, że tak, najważniejsze w rodzinach jest relacja każdego z nas z Panem Bogiem. Że to jest na pierwszym miejscu i to odbudowanie tej relacji dzieci, budowanie tej relacji z Panem Bogiem wśród naszych młodych osób, naszej młodzieży, dzieci młodych, budowanie tej relacji osobistej żony i męża. Błędem jakby wcześniejszym było właśnie to, ja byłam wcześniej w ruchu Światło Życie w kręgach rodzin, gdzie bardzo stawialiśmy jakby na relacje między małżonkami. Praktycznie ewangelizacja rodzin skupiała się na ewangelizacji małżeństw. Oczywiście to jest bardzo ważne, chyba nawet najważniejsze w rodzinie, żeby ta relacja była dobra. Niemniej jednak najważniejszą relacją jest relacja każdego z nas w rodzinie z Panem Bogiem. Potem relacja nasza w małżeństwie, relacja z dziećmi, relacja między dziećmi. I tutaj jest też bardzo duże takie pole, bym powiedziała wręcz ugór, w naszych rodzinach kwestia relacji, kwestia dotykania tych wszystkich trudnych rzeczy, które powodują, że tak naprawdę nie radzimy sobie z naszą sferą uczuć, z tym wszystkim, co możemy jakby przekazywać naszym dzieciom i to jest takie jakby kolejne pole, które na przykład nasza wspólnota widzi jako jako element ewangelizacji rodzin, czyli wejście w głąb, wejście właśnie w człowieka, w relacji z drugim człowiekiem, z tym wszystkim, co w naszym sercu jest. To Pan Bóg chce porządkować nasze uczucia i to jest też ta sfera bardzo ważna, bo my często zajmujemy się tym, że jakby leczymy człowieka, który już jakby został zraniony przez rodzinę, jest już człowiekiem dorosłym, został zraniony w rodzinie i nie tylko, bo wiemy jak życie to jest i szkoła, i nawet przedszkole, i środowisko rówieśników, ale żebyśmy się zajmowali również właśnie uzdrawianiem tych relacji w rodzinie, żeby nasze dzieci, nasza młodzież wchodziła już z trochę innym potencjałem, żebyśmy po prostu mieli zdrowych emocjonalnie i duchowo ludzi, którzy mogą, którzy zawierają związki małżeńskie. Tak też cieszę się, że na przykład u nas temat, może nie taki na forum, ale jednak czystości przedmałżeńskiej też jest tematem, który porusza się w naszej wspólnocie, mimo że tych młodych jest nie za wiele. Po prostu inwestując w rodzinę, inwestujmy szczególnie w ludzi młodych, tych, którzy tą rodzinę będą zakładać, ale z poziomu rodziny, czyli ewangelizując całą rodzinę. Dlatego, ja już chyba skończę, nie wiem, czy nie przekroczyłam czasu. No, to się cieszę bardzo, bo zawsze z tym mam największy problem. Myślę, że tutaj kolejne osoby mają już taki większy program tego, w jaki sposób docierać do małżeństw. Nasze podzielenie się tym, co robimy, jest takim jakby, nie wiem, w jaki sposób Pan Bóg nas w tym prowadził. Nie było w tym jakiegoś konkretnego zamysłu pod tytułem ewangelizacja rodzin. Tylko po prostu życie nam pokazało i Bóg nam pokazał, że jednak to, co robimy, to, co chcemy robić teraz, właśnie jest takim kierunkiem. Niezależnie od tego, czy mamy to w świadomości, czy nie. Dziękuję bardzo.
Patrzeć na zegarek. Chcemy powiedzieć o ruchu spotkania małżeńskie. To jest tak, że żeby coś robić na polu ewangelizacji, to najpierw trzeba zostać samemu zewangelizowanym. I tak było z nami. Po prostu my też może sami nie szukaliśmy jakiejś drogi, ale przeżywając pewne trudności w naszym małżeństwie, dowiedzieliśmy się, że jest taki ruch spotkania małżeńskie. No i kiedy właśnie pojechaliśmy, to trzeba powiedzieć, że jakoś tam już zostało nasze serce. I teraz od... ilu lat?
Od nieco ponad 7 lat jesteśmy liderami Wrocławskiego Ośrodka Spotkań Małżeńskich. W samych spotkaniach małżeńskich bierzemy udział jako para animująca chyba 14 lat, a 19 lat temu żeśmy sami uczestniczyli jako uczestnicy. Czyli nasz związek aktywny jest 14 lat.
Może opowiemy w ogóle, na czym polega właśnie jakie są formy pracy, kto uczestniczy w tych spotkaniach małżeńskich, jak to przebiega?
Nie umiem się w takim miejscu zachowywać. Jak nie kopnę, to potrącę. Ruch spotkań małżeńskich jest zapewne... niektórym z Was znany, zetknęliście się już, a być może nawet uczestniczyliście w takich weekendach, które organizujemy. Tak ogólnie to tylko powiem, że jest to ruch świecki, ale stowarzyszony przy Kościele i na prawach pontyfikalnych, czyli papieskich. osobowością prawną, statutem i działa na terenie Polski już ponad 30 lat. We Wrocławiu, no praktycznie od samego początku. Pierwsze pytanie, do kogo jest skierowana działalność naszego ruchu Spotkania Małżeńskie? Przede wszystkim podstawowym celem jest poprawienie, no może inaczej, skierowane jest do małżeństw. Małżeństw różnych, wszystkich małżeństw. Nie prowadzimy żadnej selekcji. Jakie to mają być małżeństwa? Może są to małżeństwa, które są no tak zwane dobre, w których życie rodzinne, które potrafią zadbać o własne życie oraz o dobre funkcjonowanie rodzin. Ale te małżeństwa doszły do wniosku, że chciałyby troszkę coś w swoim ogródku małżeńskim odkurzyć i poprawić. To jest pierwsza grupa małżeństw. Druga grupa małżeństw to są małżeństwa, które znajdują się w stanie jakiegoś konfliktu, czy nawet kryzysu, czy nawet w trakcie spraw rozwodowych już założonych i biegnących. I małżeństwa te szukają ostatniej deski ratunku, lub też jedno z małżonków usilnie stara się jeszcze to małżeństwo ratować. Trzecia grupa to są małżeństwa młode, których jest coraz więcej, które chcą, pragną, żeby od samego początku tego swojego, jak już powiedziałem, ogródka małżeńskiego nie zachwaścić. Czyli zadbać o to, żeby jakość tego małżeństwa była możliwie dobra od samego początku. W zasadzie, może w ten sposób, w zasadzie mogą uczestniczyć małżeństwa zarówno wierzące, jak i niewierzące, jak i te, które z tą wiarą jest tak nie bardzo wiadomo jak. I chociaż cały ruch jest, jak powiedziałem, usadowiony w Kościele katolickim, to... Aha, bo budzi, no dobra. Chociaż cały ruch jest usadowiony mocno w Kościele katolickim, to małżeństwa, które mają problemy z wiarą lub wręcz są niewierzące, mogą uczestniczyć i zetknąć się z tym kościołem, który jest taki, o jakim nawet sobie być może nie myślą, nie marzą, który jest taki normalny. Może teraz trochę bym powiedział na temat formy pracy i na czym polega w ogóle już tak praktycznie. Oczywiście ci, którzy już uczestniczyli w tym weekendzie, wiedzą, że za wiele powiedzieć nie można. Ci, którzy jeszcze nie wiedzą, to już teraz się dowiedzieli, że musimy tak powiedzieć, tak dużo powiedzieć, ale żeby nic nie powiedzieć. Ponieważ cały ten ruch zasadza się na pewnej miłej niespodziance, która ma spotkać tam małżonków, których przeżycie ma być w ogóle dla nich nawzajem niespodzianką. Podstawową formą pracy są rekolekcje dwudniowe. W zasadzie rozpoczynają się w piątek wieczorem, kończą w niedzielę po obiedzie. Weekendy te prowadzą trzy pary małżeńskie oraz ksiądz. Pary małżeńskie, które prowadzą, są zwykle dobrze przygotowane, ksiądz również i jakoś tam to się udaje. Są prowadzone trochę w innej formie niż od tutaj na przykład te spotkania, które są tutaj. To znaczy, rzecz polega na tym, że nie ma tego układu prelegent, czyli ja, Wiesiek, i słuchacze, czyli wy, czyli małżeństwa, które się na tym weekendzie znajdują. Nie ma takiego układu. My, pary animujące, które są na tym weekendzie, mamy tylko zapalić świeczkę, zainspirować, podpowiedzieć, w ciągu kilkunastu, no 20 minut, jak się rozgadamy trochę dłużej, ale generalnie to tak na tym poziomie, a później ten czas, pół godziny, godzina, półtorej godziny jest czasem przeznaczonym dla małżonków, którzy tylko między sobą, we dwoje, mają o różnych zapodanych tematach, zainspirowanych, zapalonych przez nas tematach porozmawiać. Nie ingerujemy w sprawy wewnętrzne małżeństwa. Nie wypytujemy. Małżonkowie nie mają obowiązku, nie mają potrzeby, a w ogóle to nie wypada na tych właśnie spotkaniach, opowiadać o swoich problemach publicznie na zasadzie psychoterapii. Siadamy wszyscy w kręgu, opowiadamy o swoich problemach i jak im więcej ludzi w moim problemie usłyszy, tym ja się lepiej czuję, a inni się czują mnie gorsi i jest wszystko okej. Nie. Nie dajemy recept. Nie podsuwamy recept, bo każde małżeństwo jest małżeństwem jedynym w swoim rodzaju i w które trudno jest wchodzić i podawać. Oni, małżonkowie, sami sobie muszą z tymi problemami poradzić. My podpowiadamy jak. Podpowiadamy. Ja myślę, że najważniejszym celem generalnie to jest, często o spotkaniach małżeńskich mówi się dialogi małżeńskie. To są te dwie nazwy, które równolegle funkcjonują i one są jednakowo ważne i celne. Przy czym, bo spotykają się, tak naprawdę spotykają się małżonkowie, a dialogi małżeńskie, ponieważ my uczymy, podpowiadamy, sugerujemy, przybliżamy pewne zasady dobrego dialogu. Wychodząc z założenia, że często problemy rodzą się nie stąd, że jest zła wola pomiędzy małżonkami, tylko stąd, że nie potrafią tego, co czują, o czym myślą, po prostu przekazać. A ta druga osoba, drugi współmałżonek nie potrafi zrozumieć, nie potrafi przyjąć, co ma do powiedzenia ta druga bliska osoba. Czyli wzajemne niezrozumienie. I my staramy się jakoś tak te sprawy uporządkować, aby ułatwić właśnie tą komunikację wewnątrz małżeńską. No proszę, pozdrawiam.
Tak jak Wiesiek powiedział, nie podaje się tam żadnego wzorca postępowania poza tym jednym. To znaczy, można powiedzieć, że charyzmatem ruchu jest dialog. Dialog tak specyficznie pojęty, gdzie daje się pierwszeństwo słuchaniu nad mówieniem. Dzielimy się bardziej sobą, aniżeli dyskutujemy i staramy się zrozumieć współmałżonka, a nie oceniać go. A to wszystko ma doprowadzić do tego, że jesteśmy też zdolni do wzajemnego przebaczania sobie. I to jest, bym powiedziała, ta droga, ten charyzmat ruchu, który przynosi, możemy to mówić, bo znamy to ze świadectw uczestników, niesamowite owoce właśnie w małżeństwach, które przeszły przez te tak zwane rekolekcje podstawowe. W czasie tych rekolekcji, co jest takie też, że one właśnie trafiają do ludzi różnych, tak jak Wiesiek powiedział, wierzących, niewierzących, że chociaż się może tak nie mówi wprost i dużo i na samym początku o Panu Bogu, to On jest obecny cały czas. On jest obecny i właśnie, ale tu nie ma takiego narzucania. Raczej chodzi o to, żeby małżonkowie uczestniczący w tych rekolekcjach sami dostrzegli to, że małżeństwo to jest ich wspólna droga do Pana Boga. Żeby najpierw jakby zobaczyli siebie, to dobro, które w nich jest, a potem pomału odkrywają różne rzeczy. I wydaje mi się, że właśnie piękno tego ruchu polega na tej takiej, bym powiedziała, formule wolności. Tego, że człowiek sam pobudzony, zainspirowany zaczyna myśleć i zaczyna po prostu stawiać sobie pytania. No właśnie, i chyba takim największym sukcesem jest to, że małżonkowie odkrywają, że źródłem miłości jest Bóg i zaczynają wchodzić też właśnie w tą relację dialogu i głębokiego spotkania z Panem Bogiem. Ja może tak króciusieńko powiem, że właśnie to moje pierwsze doświadczenie, kiedy pojechałam z Wieśkiem na dialogi, to było też takie, że ja właśnie zobaczyłam, jednym zdaniem psalmista mówi tak: próżno się trudzą budowniczowie, jeśli Pan domu nie zbuduje. I dla mnie właśnie z tych pierwszych moich dialogów było to najważniejsze odkrycie, że ja chciałam budować to nasze małżeństwo, naszą rodzinę według własnych pomysłów. Ja się tak naprawdę nie do końca radziłam Pana Boga, jak to wszystko ma wyglądać. I te dialogi właśnie pozwoliły to odkryć i pozwoliły się niejako wycofać z tej własnej drogi, a zacząć zadawać pytania Panu Bogu, jak to nasze małżeństwo ma wyglądać. I to był dla mnie jakiś taki największy owoc, który trwa. Jeszcze na koniec, więc tak, generalnie to te spotkania dają tylko taki pewien impuls i potem małżonkowie jakby są takie pary małżeńskie, którym to wystarcza, które już później sobie jakoś radzą, wykorzystując właśnie to narzędzie, które im dajemy do rąk, czyli ten dialog. I ta ich miłość się pogłębia i rośnie. Ale też zauważyliśmy, że trzeba, jakby nie można zostawić tych niektórych par małżeńskich samych i dlatego też są jeszcze tak zwane spotkania poweekendowe, które odbywają się później w cyklu miesięcznym. Także każda para, która ma pragnienie pogłębiać swój dialog, swoją więź i to, jak to Wiesiu powiedział, odchwaszczanie ciągle tego swojego małżeńskiego ogródka, może na te spotkania poweekendowe przychodzić. No to już teraz.
Bardzo krótko jeszcze tylko o jednej gałązce naszej działalności. Mianowicie o spotkaniach dla zakochanych. No, taki był wymóg czasów, taka zrodziła się potrzeba, żeby nie tylko prowadzić, jakby to powiedzieć, reanimację, czyli pracować nad związkami, które już są, ale w pewnym sensie też wprowadzić pewną profilaktykę, czyli nad narzeczonymi, nad młodymi osobami, które przymierzają się do tego, żeby wejść w związek małżeński. Przy czym to jest taki nie, bo to za dużo będę gadał. Pojawiły się takie wypowiedzi w różnych sytuacjach, w różnych grupach, że nawet moja teściowa, którą bardzo lubię, swego czasu powiedziała: mój Boże, gdybym ja wtedy wiedziała, to w domyśle moje małżeństwo by inaczej wyglądało. Młodzi ludzie często podkreślają, że gdyby wiedzieli o pewnych rzeczach, z którymi na tych rekolekcjach się spotykają, na tych spotkaniach dla narzeczonych, cały czas tutaj ten skrót myślowy, to ich życie potoczyłoby się inaczej. Czyli brakowało im pewnej mądrości jeszcze zanim weszli na tą nową drogę życiową. I wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, żeśmy takie spotkania zorganizowali. Formuła prowadzenia tych spotkań jest identyczna, no bardzo podobna może w ten sposób, bardzo podobna do tej, jaka jest na spotkaniach dla małżonków, no bo taka jest pewna reguła w tym ruchu i tego staramy się przestrzegać. Prowadzą również trzy pary małżeńskie oraz kapłan i to wszystko jest podzielone. Co mi pokazuje? Kto uczestniczy? Chodzą zakochani, narzeczeni, bo to chciałem powiedzieć, w pewnym momencie tylko powiedziałem, że nie trzeba mówić, bo to będzie za długo trwało, no ale jak trzeba, to trzeba. Te rekolekcje spełniają funkcję przygotowania do małżeństwa, takiego klasycznego przygotowania do małżeństwa. To, co w każdej parafii jest prowadzone, że tam 8 tygodni przed tym, żeby przygotowanie do małżeństwa. Tutaj również jest, to spełnia tą funkcję. Jest i, czyli mogą uczestniczyć młodzi ludzie, którzy przygotowują się do małżeństwa, ale również mogą uczestniczyć młodzi ludzie, którzy chcą siebie poznać nawzajem. Bo ideą, myślę, że nawet charyzmatem tego ruchu jest to, żeby podczas tych spotkań młodzi ludzie, czy to narzeczeni, czy małżonkowie, poznają siebie samych, poznają siebie nawzajem oraz poznają relacje pomiędzy nimi a Panem Bogiem. I to jest właśnie taka logika tych spotkań. Poznać samego siebie, poznać siebie nawzajem i poznać mój stosunek, naszą relację do Pana Boga. No, czyli tutaj mogą różni... I teraz tak, jeżeli chcą się poznać, przychodzą młodzi ludzie, którzy chcą się poznać i stwierdzić, że z tej mąki będzie chleb, czyli będzie dobre małżeństwo, no to dobrze, że chcą się poznać. I taka jest intencja tego ruchu. Bo jak średnio w spotkaniach na narzeczonych uczestniczy 20-30 par, to tak jedna po każdym się rozpada. Bo dochodzą do tego wniosku, bardzo uczciwego wniosku i mają odwagę powiedzieć to, że no niestety Józek, niestety Kasiu, nie będzie nic z tego, musimy się rozstać. W takiej czy innej formie, często z wielkim bólem, po rozmowach z nami, z księdzem, z parami. Jaka jest jeszcze rzecz? Zarówno na spotkaniach dla narzeczonych, jak i dla małżonków, bardzo często występują spowiedzi po 20-30 latach nieprzystępowania do sakramentu pokuty. Ja zresztą też walnę się w pierś, bo u mnie ja dopiero na spotkaniach na jednym ze spotkań dopiero po bodajże 20 latach rozbratu z Kościołem podjąłem decyzję, to znaczy zostałem troszeczkę przymuszony przez orzecha, no ale on ma taką słabość, że lubi wziąć za wszasz i powiedzieć: Wiesiek, no to choć porozmawiamy. Skończyło się to, jak domyślacie się, spowiedzią. A i między innymi dlatego tutaj też jestem. I teraz ty.
Właśnie, i okazuje się, że to nasze świadectwo szczególnie przydaje się w przypadku młodych ludzi, gdzie właśnie oni szykują się, myślą o małżeństwie, ale jednak mają obawy tego typu, no bo tak, ona jest bardzo wierząca, a on jest ateistą. No i teraz, co z tym zrobić? I muszę powiedzieć, że właśnie w czasie tych spotkań dla zakochanych wielu ludzi uświadamia sobie, jak ważny jest ten wspólny fundament. I niektórzy mówią, no wiecie Państwo, dziewczyna mówi, ja przemyślałam to, gdybym miała tak 20 lat walczyć o nawrócenie obecnego narzeczonego, to chyba nie dam rady. I pomimo, że już postanowiliśmy, mamy tam niektóre rzeczy poukładane, to chyba musimy to wszystko na nowo przemyśleć. Więc są też właśnie i takie owoce. Także właśnie te wieczory dla zakochanych mają właśnie tą niesamowitą taką wagę, że one pozwalają tym młodym ludziom przyjrzeć się dobrze sobie. Tam trudno się prześliznąć w jakiejś masce przez to sito tych różnych pytań. Bardzo możliwe, że unika się czasem jakichś takich głębokich tragedii życiowych. Także to widzimy jako wielki owoc właśnie tej formy. No i na koniec już, bo czas nam się kończy, chcemy króciutko tylko powiedzieć, że właśnie to jest taka niesamowita logika Pana Boga. że kiedy nam się wydaje, że my coś komuś dajemy, świadczymy, to jest jakiś wielki wysiłek i coś tam z naszej strony, ale okazuje się, czego doświadczamy za każdym razem, kiedy wracamy z jakiegoś weekendu, czy to małżeńskiego, czy narzeczeńskiego, że to tak naprawdę my wracamy niesamowicie obdarowani, że ta służba nam przyniosła najwięcej i to jest po prostu takie, to zawsze nas, wiemy o tym, ale zawsze nas to zachwyca. Żeby tak podsumować, to jeszcze chcę powiedzieć właśnie, że no właśnie, to co już Wiesiu powiedział, że bycie w tym ruchu przyniosło nam ten największy owoc właśnie w postaci nawrócenia. Pogłębia to naszą miłość, ponieważ dialog rzeczywiście staje się jakby można powiedzieć podstawą naszego życia. Już teraz chyba nie umiemy żyć inaczej, jak właśnie posługując się dialogiem. Nie zawsze jest to łatwe i nie zawsze wychodzi, ale jakby zawsze wiemy, że mamy do tego wrócić. Później właśnie te relacje zwrotne od uczestników pokazują, jak bardzo potrzebne są nasze świadectwa. Właśnie małżonków, którzy zmagają się z różnymi problemami. Wcale to nie jest tak, że są jakimiś takimi chodzącymi i świętymi ludźmi, ale że właśnie zmagają się, ale jednak ciągle z Bożą pomocą wychodzą na prostą. To jest bardzo potrzebne zarówno małżonkom, jak i narzeczonym, którzy coraz częściej w ogóle nie chcą podejmować decyzji o małżeństwie i o ślubie kościelnym, ponieważ boją się, bo nie widzą wokół siebie świadków takich no, wiernej, trwałej miłości. Myślę, że właśnie też ta służba pokazała nam, że w ogóle małżeństwo jest czymś niesamowitym już z zamysłu Pana Boga i jakoś ciągle odkrywamy, że to małżeństwo jest czymś naprawdę fascynującym jako powołanie naszego życia. Co to jeszcze w nas wywołało? No, że jakoś bardziej się czujemy, jakby nasze serca się poszerzyły, że właśnie nie możemy myśleć tylko o sobie, nie cieszymy się, że nam się już pewne rzeczy jakoś tam układają, ale jest to ciągłe zatroskanie o innych ludzi, powierzanie ich w modlitwie i na różne sposoby próby docierania, pokazywania, że skoro nam się udało, to i wam się uda. No i ostatnim jakimś takim jeszcze elementem, którym się chcę też podzielić, że właśnie akurat w moim wypadku to jest też to, że no, chciałam pogłębić tę wiedzę z zakresu małżeństwa rodzinnym, miałam na to czas, możliwości i błogosławieństwo męża, że właśnie fakultet teologiczny, studia o rodzinie skończyłam i też służę w poradni rodzinnej przy parafii. Czyli to są takie jakby owoce tego bycia w spotkaniach małżeńskich. Dziękujemy bardzo.
A propos, ale powiedziała, że nie ma ludzi doskonałych. Nie popatrzyła na mnie.
Szczęść Boże, mam na imię Ania. Razem z Wojtkiem jesteśmy diakonami, diakoni grup małżeństw i rodzin we wspólnocie Halleluja. I właśnie chciałabym króciutko podzielić się tym, jak właśnie wygląda u nas taka forma pracy z rodziną. Jak w ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że jest to również formą ewangelizacji rodzin. Jesteśmy wspólnotą katolicką, w której mamy ludzi w różnym wieku. Dominują jednak u nas małżeństwa i rodziny. Mamy też dużo młodzieży. Charakteryzuje nas taka duża różnorodność. Młodzi zarażają nas entuzjazmem, zapalają do życia. Natomiast rodziny, no miejmy nadzieję, do tego zmierzamy, że są właśnie dla młodych świadectwem, inspiracją do takiego właśnie życia rodzinnego. Jak sięgnę pamięcią wstecz, 10, może 9 lat temu mniej więcej, te rodziny zaczęły powstawać, coraz więcej małżeństw przychodziło do wspólnoty, bądź tworzyło się członków wspólnoty, pojawiały się dzieci i zaistniała w sercach kilku osób taka myśl, takie pragnienie, aby coś dla tych ludzi stworzyć, aby przygotować w przyszłości dla nich program, który no troszeczkę analogicznie do ruchu domowego kościoła będzie służył. Modliliśmy się o to. Pamiętam, jak mój mąż pierwszą rzecz, którą zrobił, jak pojawiła się taka myśl, napisał cel. Jaki będzie tego cel? To gdzieś zostało w jakiejś teczce odłożone i sobie czekało kilka lat na zrealizowanie. Bo, tak jak mówię, te małżeństwa właśnie do nas przychodziły, były zainteresowane pracą w grupach i na samym początku były tylko dwie małe grupki. I z tych grupek wszystko się zrodziło. Tutaj jeszcze poproszę o slajd, aby zobaczyć, jaką mamy różnorodność we wspólnocie. Różne formy służby są w naszej wspólnocie. Ja mówię akurat w tej chwili o diakonii grup małżeństw i rodzin, która powstała po latach, ale też jest wiele innych form. I takie jest pragnienie, taki cel naszej wspólnoty, aby te diakonie nawzajem ze sobą współpracowały. Dążymy do tego, aby właśnie nasza diakonia działała, współdziałała z diakonią ewangelizacji. Tak więc rodziny jeżdżą na ewangelizację wraz z dziećmi. Również jest taki pomysł, aby mieć taką służbę w diakonii miłosierdzia, przychodzić od czasu do czasu do punktu konsultacyjnego. I nasza diakonia, o której teraz mówię, jest 5 lat we wspólnocie. Można powiedzieć, że nieformalnie 6 lat, bo pierwszy rok to był taki zerowy, kiedy się rozkręcaliśmy. Ponieważ, tak jak mówię, pomysł, cel był taki, aby stworzyć program, zaczęliśmy od takiego, można powiedzieć, trochę testowania, czyli poprosiliśmy animatorów, aby przez rok przyjrzeli się, jakie tematy są chodliwe, jakie tematy trafiają do ludzi. I na koniec takiego roku zrobiliśmy ankietę wśród animatorów, aby oni nam właśnie priorytetowo jakby napisali tematy. I na podstawie właśnie animatorów, to już było kilka grup, stworzyliśmy pierwszy rok formacji. I tak kolejno powstawał właśnie pierwszy rok, drugi rok i trzeci rok. Taki był cel. Chcieliśmy mieć 3 lata formacji i no z Bożą pomocą to osiągnęliśmy. Ale tak jak mówię, nie było to narzucone, nie było to podane ludziom, tylko po każdym roku, rok za rokiem właśnie taka ankieta krążyła i zbieraliśmy to wspólnie i opracowaliśmy. Także, tak jak mówię, zaczęliśmy od 2 grupek, aktualnie w tym roku jest tych grup 8. I to tak było równie 5 grup, 6 grup, w którymś tam roku znowu 5. Od 5 lat jesteśmy formalnie diakonią grup małżeństw i rodzin, bo nie chcieliśmy, żeby to było tylko takie troszeczkę odizolowana formacja we wspólnocie, skupiona na własnych grupkach, ale żeby właśnie ta nasza diakonia była niejako zanurzona w całej wspólnocie. I abyśmy animatorów, którzy ostatecznie z takich grup wychodzą po 3 latach, kierowali do służby, do małych grup, lub też, jeżeli małżeństwo na przykład nie widzi siebie jako animatorów, do służby w ogóle we wspólnocie. I po prostu nasi ludzie służą. To jest nasz cel, żeby, jak się to potocznie mówi, nie kisić się w grupach, ale aby właśnie udzielać się we wspólnocie i również na zewnątrz. Poproszę kolejny slajd. Właśnie, tak jak mówiłam, jest aktualnie 8 tych grup. Mamy 32 małżeństwa, 63 osoby. Właściwie można powiedzieć, że pączkujemy, bo z roku na rok jest nas więcej. Także cieszymy się, że Pan Bóg właśnie błogosławi tej wizji, która od lat jakoś była w sercach. I że przede wszystkim trafia to w potrzeby wspólnoty, bo tych małżeństw jest wiele. Jak widać, odnajdują się w takiej formie, jest im to potrzebne. Kiedy robimy spotkania dla animatorów, to animatorzy dzielą się świadectwem tego, jak wielkim bogactwem jest taka mała grupa, jak ona daje umocnienie dla małżonków, dla rodzin. grupa ma charakter grupy dzielenia. Po prostu nie jest to forma dyskusji, ale ludzie mówią, co przeżywają i jakie mają myśli na dany określony temat. W małej grupie maksymalnie 5 małżeństw. Oczywiście, tak jak tutaj napisane jest, że staramy się, aby zawsze był obecny przynajmniej jeden z małżonków. Zawsze zachęcamy do tego, żeby nie opuszczać spotkań, żeby wizja jest taka, żeby było 10 spotkań w ciągu roku szkolnego, czyli od września do czerwca. I właśnie na to, że tutaj pilnują, aby te spotkania odbywały się. Na spotkaniu mamy taką luźną część, właśnie aby nawiązywać relacje. Materiały do pracy. Są one bardzo ważne, bo też zastanawialiśmy się, z czego korzystać, gdyż tak jak mówiłam o początkach tego wszystkiego, my nie dostaliśmy czegoś gotowego, nie mieliśmy materiałów. Owszem, inspiracją był ruch Światło Życie, ruch domowego kościoła, ale my nie chcieliśmy jakby sobie skopiować tego materiału. Po prostu pracowaliśmy z własnymi materiałami i mamy szerokie materiały, czyli właśnie szeroki zakres tych materiałów. Korzystamy z Pisma Świętego, z dokumentów Kościoła Katolickiego dotyczących małżeństwa i rodziny, katolickich książek, oczywiście o tej tematyce, różnych zebranych z rekolekcji, z innych form, takiego można powiedzieć kształcenia, kaset, płyt i tak dalej, również materiałów formacyjnych. Także materiałów mamy dużo i każdy rok pracy ma wyznaczone materiały tak zwane podstawowe, jak również dodatkowe. Chcieliśmy, aby ludzie mieli taki szeroki zakres i właściwie dostęp do różnych źródeł, bo wiadomo, nie zawsze można jakąś książkę kupić, można się wesprzeć dodatkowymi jakimiś formami. Tak jak już mówiłam, właśnie formacja jest przewidziana na 3 lata. I uczestnikami grup małżeństw i rodzin mogą być małżonkowie, którzy są członkami, nie sympatykami wspólnoty, czyli podpisali tak zwane przymierze. Deklarowali się, że po prostu chcą być w naszej wspólnocie. Natomiast sympatyków zapraszamy, żeby się przyglądali wspólnocie. Jeśli jakoś się bardziej zaangażują, określą, to oczywiście zapraszamy ich do współpracy. Proszę następny slajd. Teraz już tylko przyjrzymy się konkretnie, jak właśnie wygląda ten nasz program 3-letni już teraz. Sformułowaliśmy to, pisząc ten program, że ma on być właśnie zachętą dla animatorów i uczestników i ma pomóc w ujednoliceniu pracy w grupach, bo jeśli by każda grupa robiła coś innego, to nie mielibyśmy w tym wszystkim jakiegoś takiego porządku. Tak nam to bardzo pomaga i widzimy, że służy po prostu całej wspólnocie, kiedy na przykład jedziemy na rekolekcje wakacyjne. Nasza diakonia dwukrotnie już prowadziła nauczania, to korzystamy właśnie z tych naszych wspólnie zebranych materiałów i orientujemy się na przykład, które tematy były zrealizowane, które należy poszerzyć, do których dopiero się przymierzyć i tak dalej. Także to jest to była taka okładka naszego programu. Natomiast teraz już króciutko spojrzymy na same tematy. Tutaj nie są wypisane materiały, bo slajdy były zbyt bogate i nieczytelne. Natomiast jeśli ktoś byłby zainteresowany, to ja mam przy sobie cały program, można sobie to obejrzeć lub też właśnie poprzez stronę internetową dotrzeć do całego programu. Jeszcze tylko powiem, że na samym początku właśnie określiliśmy cel i ogólnie celem naszym, jak to nazwaliśmy, jest stawanie się coraz bardziej taką chrześcijańską rodziną. To jest taki ogólny cel, staranie się o coraz pełniejsze właśnie bycie chrześcijańską rodziną. Może przywrócić. Natomiast takie szczegółowe cele to jest właśnie wzrost duchowy, czyli pogłębianie relacji z Panem, osobiste małżeństwa i rodziny. To tak bardzo analogicznie do tego, co Dorotka mówiła, także zrozumiewa mnie takie działanie w osobę Pana Boga, że my właśnie nie znałyśmy, a jak Dorotka mówiła, to ja miałam wrażenie, że ona mówi o tym samym, co to my tutaj mamy, także tak się dzielę na gorąco. Taki drugi podrzędny cel to zachęta do budowania więzi samych małżonków i także wprowadzenie w życie zasad chrześcijańskiego wychowania. Tak więc te tematy, które mamy, które proponujemy, one są na bazie tych naszych ogólnych celów. Tak więc widzimy, że na przykład temat spotkań pierwszego roku to jest nie już nie stricte małżeńsko-rodzinny temat, ale modlitwa osobista, małżeńska, rodzinna. Do niego wciąż wracamy i od tego właściwie wszystko się zaczyna. I tak dalej, już kolejne tematy, tak jak mówię, opracowane poprzez te nasze lata wypracowania tego. I to są, właśnie zwrócę uwagę, że to jest tematyka obowiązkowa na te 10 miesięcy i na chwilę następny slajd, tematyka dowolna. Każdy rok ma zarówno tematy do zaliczenia obowiązkowe, jak też i dowolne, bo wiadomo, że ludzie mają różne potrzeby, dana grupa może czymś innym być zainteresowana, także dajemy ludziom taki szeroki zakres. Drugi rok, zobaczymy jakie są tematy. Też analogicznie oczywiście, czyli tematyka obowiązkowa 10 tych spotkań i również dowolna. No to tak trochę jest tak humorystycznie powiem, bo tak, na pierwszym roku dowolnych tematów było chyba 4, na drugim roku dowolnych tematów już jest 8, a zgadnijcie ile będzie na trzecim roku? 11. Tak po prostu to była taka burza mózgów i dostawaliśmy takie ilości tematów, że nie chcieliśmy co z nimi zrobić. Aktualnie przyznam się, że ten program wymaga jakby takiego zredagowania, żeby to była proporcjonalna ilość tematów, nie 4, 8 i 11 dowolnych, bo ale wiecie, z czego to wypływa po prostu, z życia to wyszło. Natomiast już jak usprawnimy ten program, poprawimy, to na pewno po korekcie będzie to mniej więcej równomiernie. Także właśnie to jest drugi rok i tutaj mamy właśnie też dowolne propozycje dowolne i może jeszcze przejdźmy do trzeciego roku. Też oczywiście obowiązkowe tematy. To jest ostatni rok, ale powiem, że przy tych obowiązkowych tematach to spotkanie organizacyjne, jak widzicie, nie ma tematu po prostu. Po wakacjach zwykle ludzie się spotykają, opowiadają jak tam było na rekolekcjach i tak dalej. Już z góry wiadomo, że żaden temat nie wyjdzie, bo on już sam w siebie, że tak powiem, jest przygotowany poprzez te przeżycia. I tak samo ostatnie spotkanie na zakończenie też nie ma jakiejś nazwy, gdyż ma być takim podsumowaniem, zebraniem doświadczeń danego roku. I jak widzicie, to też był, też tak jakby wyszło z życia, że potrzeba jest właśnie takich miesięcy, żeby po prostu był temat dowolny, był taki czas, kiedy sobie sami wybierzemy. Nie robimy jakby dodatkowych spotkań na to, tylko to jest w ramach tych 10 spotkań. I teraz właśnie zobaczymy, jak tutaj te tematy dowolne trzeciego roku, bardzo rozbudowana lista. Jeszcze będzie właśnie ciąg dalszy, czyli jeden slajd. Tak. Także tematów jest dużo. To tyle, jeśli chodzi o ten trzeci, o całe 3 lata, tylko tak powiem, że niektóre grupy, które skończyły formację, na te 8 grup jest ich kilka, tak bardzo pragną się dalej spotykać, że nie zakończyły tych spotkań. I też pojawiła się taka inicjatywa, będziemy teraz nad tym pracować, aby stworzyć, jak się domyślacie, 4. rok formacji, ale tak zwany dla chętnych. Czyli nie będzie to już w ramach 3 lat, bo można byłoby tę formację zrobić 10-letnią, ale obawiam się, że nie byłoby chętnych. Te 3 lata, jak widać, są takie optymalne i ten 4. rok po prostu ma być wpisany, ale też powiem, to jest niesamowite, że tych tematów u grup, które spotykają się po kilka lat, jest już tak dużo, że właściwie nie będzie problemu z formułowaniem takiego właśnie programu 4. roku. A więc tak podsumowując, program opracowaliśmy sami po każdym kolejnym roku i na podstawie doświadczeń. Cieszymy się, bo jest to takie właśnie życiowe, poparte takimi roboczymi spotkaniami. Na pewno to umocniło więzi Są małżeństwa, które bardziej odnajdują się w dużych spotkaniach, a są takie osoby, które świetnie czują się w małej grupie i taka mała grupa jest im potrzebna. Potrzebna jest im taka mama duchowa, taki tato duchowy, który zainteresuje się tym, że oto na przykład urodził się jakiś nowy członek wspólnoty, potrzebne są SMS-y, potrzebne jest wsparcie, coś tam jakieś wydarzenie ostatnio jakieś trudne, zdrowotne i jest szybka akcja modlitewna, bo jest ten animator. Także funkcja animatora małej grupy naprawdę jest potrzebna i choć już mamy wiele lat, to potrzebujemy kogoś, kto nami się jakoś zajmie w trudnych chwilach, a też chcemy mieć takie osoby, którymi możemy się zająć właśnie, które przychodzą do wspólnoty. Teraz jeszcze będzie kilka slajdów, które obrazują właśnie taką, można powiedzieć, atrakcyjną formę dla rodzin. To też trochę analogicznie do tego, co mówiła Dorotka. A więc tak, uroczystości, które wspólnie przeżywamy. Tu akurat mamy taki slajd z celebracji Chrztu Świętego, ale również czy pierwsza komunia święta, właśnie, która jest przeżywana wspólnie w naszej wspólnocie, czy właśnie śluby i tak dalej. Czyli oprócz uroczystości mamy także agapę po Eucharystii. No jest to na pewno ciekawe dla dzieci, które cieszą się, że po mszy będą mogły skubnąć jakieś ciasteczko, czy napić się herbatki. Jest to ważne. I też taki czas, kiedy nawiązujemy ze sobą relacje, rozmawiamy. Rodziny tego bardzo potrzebują. Kolejne dwa slajdy to już będzie koniec, które pokazują właśnie, że zajęcia dla dzieci nie tyle w trakcie Eucharystii, ile jeszcze właśnie ostatni slajd właśnie na rekolekcjach. To też tu proszę. Rekolekcje, letni program dla dzieci. Jeszcze będzie ostatni właśnie za chwilkę. O. Także to jest takie właśnie bogactwo wspólnoty i diakonia nasza współpracuje, udzielają się też dzieci. Za chwilkę wysłuchamy świadectwa Dorotki i Piotra, którzy są w małej grupie małżeństw, ale już nie jako uczestnicy, tylko jako animatorzy, ale są takimi animatorami, którzy już wydali swoich animatorów. Tak jest. Także są takim dużym świadectwem i powiedzą Wam nie tyle o naszej wspólnocie, to również o dialogach, bo również uczestniczyli w nich. Zapraszam.
Tak, pierwszy raz Dorotka i Piotr, jesteśmy małżeństwem od tak ponad 13 lat, 13,5 roku. Mamy dwójkę dzieci w wieku prawie 11 i 9 lat, córkę i syna. I tak może ja na wstępie powiem o naszych takich, że byliśmy w wieku takim nastoletnim, zaczęliśmy też nasze życie z Jezusem w oazie. Tak samo nasze życie też, jakby spotkaliśmy się też na jednym z takich wyjazdów rekolekcyjnych i w pewnym momencie nastał w życiu naszym taki czas, kiedy zabrakło nam wspólnoty. To było w jakimś okresie zaraz po ślubie. Wtedy był okres taki, byliśmy młodym małżeństwem. Nagle był jakiś te nasze wspólnoty się jakby rozsypały. Nie było miejsca, gdzie mogliśmy się spotykać. I był okres, potem urodziły nam się dzieci. I był taki okres, że była tylko niedzielna Eucharystia gdzieś tam w kościele. Szukaliśmy różnych kościołów, żeby od kościoła do kościoła chodziliśmy, żeby gdzieś była jakaś oprawa Eucharystii z jakąś fajną homilią, jakąś po prostu szukaliśmy jakiegoś miejsca, cały czas szukaliśmy, żeby znaleźć jakieś miejsce, byśmy mogli jak najbardziej lepiej uczestniczyć w Eucharystii w naszym życiu. I ciągle nam było, jednak to jednak nie było to, czego oczekiwaliśmy. I teraz...
To jest właśnie to, że jak od młodzieńczych lat no, byliśmy we wspólnotach, mieliśmy to doświadczenie spotkania z Panem Jezusem, to później, kiedy zabrakło tych wspólnot, to nawet nie chodzi o wspólnotę, może o ludzi, ale generalnie brakowało nam właśnie, czuliśmy, że świat nas wchłania. Czuliśmy, że nasiąkamy i właśnie niczym nie różnimy się i tracimy ten kontakt z Panem Bogiem taki, jakiego mogliśmy doświadczać, będąc wcześniej we wspólnotach. No i dzięki Ani, którą się przyjaźni już od wielu, wielu lat, kiedyś zadzwoniła i zaprosiła nas na mszę do wspólnoty Halleluja. Tak tutaj trafiliśmy. Przez pierwszy rok przychodziliśmy tylko na Eucharystię, przyglądaliśmy się wspólnocie. Ja znam tą wspólnotę jeszcze sprzed wielu, wielu lat, ale tam bywałam tylko gościnnie. I to było miejsce, w którym poczuliśmy się bardzo dobrze, dlatego że no właśnie tu odnaleźliśmy na nowo mogliśmy odnowić relacje z Panem. Na nowo nas obdarzył tym doświadczeniem swojej obecności i pokojem. Weszliśmy do małej grupy. 2 lata byliśmy w małej grupce jako uczestnicy. Później otrzymaliśmy swoją grupę jako animatorzy. I te spotkania i obecność we wspólnocie no, stały się dla nas dużą częścią naszego życia. To miejsce nas też zachęcało, bo chcieliśmy, żeby nasze dzieci wyrosły w atmosferze takiej wiary, jaką my musieliśmy odkrywać dopiero w wieku 15 czy 20 paru lat. I tu jest też to fajne miejsce, gdzie w małych grupach zachęcamy się, dzielimy się, jak w tym świecie właśnie być rodziną chrześcijańską, jak rozwiązujemy swoje problemy, czy wychowawcze, czy w małżeństwie. Generalnie w naszym małżeństwie nie mieliśmy jakichś trudności. Od początku jakoś Pan Bóg dał nam łaskę bycia dobrym małżeństwem. Wiem, że to jest łaska, nie nasza zasługa. Tu też chcieliśmy się podzielić, że byliśmy na dialogach i też doświadczyliśmy wielkiego cudu, że będąc, no mówię, dobrym małżeństwem, będąc we wspólnocie, będąc też już chyba wtedy byliśmy 7 lat czy 8 lat małżeństwem, więc można powiedzieć, że znaliśmy się jak łyse konie. Natomiast na tych dialogach się okazało, że na wiele tematów okazało się, że się nie znamy. I to było dla nas też fascynujące. Doświadczyliśmy no czegoś fajnego i w ogóle zachęcam, że śmiejszy, że raz na 10 lat minimum to każde małżeństwo, nawet najlepsze, powinno zaliczyć takie rekolekcje, bo to jest coś, co odnawia, odżywia. Sami na pewno jeszcze powiemy kiedyś. Bo to jest no fantastyczne. W ogóle jest coś takiego, że jak człowiek idzie za Panem, to czy przychodzi do wspólnoty, to po prostu, no mówię, nie da się siedzieć spokojnie. To jest ten duch, który nas pcha do służby, bo jak coś otrzymaliśmy, to po prostu no chcemy się tym dzielić, chcemy czy we wspólnocie, czy na zewnątrz być tym świadkiem i się czynić uczniom, że wspólnota nie jest czymś tylko stworzonym dla siebie, tylko do służby. Jest wielkim darem, który niesamowicie nas karmi, ale powołuje do służby. To jest takie fajne, to jest takie źródło energii, ale ono nas pcha dalej. Nowe pomysły, nowe formy służby. Staramy się właśnie, cieszymy się, że dzieci, które dorastają, też zaczynają służyć. Nasze zaczynają pantomimię, nawet brać udział w fajną rzecz, którą zorganizowano kiedyś. Ewangelizacja dzieci dla dzieci, gdzie diakonia od dzieci właśnie organizowała dla innych dzieci i nasze już tam brały udział, więc już też z tych naszych rodzin we wspólnocie no dzieci wyrastają w takiej atmosferze wiary, jest to coś naturalnego, mają tu swoich przyjaciół. W szkole no, tak powiem, chodzą do normalnej szkoły, nie z jakiejś specjalnej chrześcijańskiej. I tam się stykają z tym światem takim, jakim on jest. A tutaj mają takie źródło, czy zaczerpnięcie, czy na rekolekcjach letnich. Nasiąkają Ewangelią, nasiąkają tym, że widzą inne rodziny, inne dzieci, dla których właśnie temat Pana Boga jest żywym. Tu jeszcze no doświadczamy po prostu życia z Panem, nie? W domu też dzieci czasami nas zachęcają, przypominają o modlitwie. To jest też takim jakby polem ewangelizacji i dla nas pracy nad sobą. Myślę, że w każdej wspólnocie to jest modlitwa właśnie, jak bardzo trudno modlitwę, zawalczyć o modlitwę małżonków. My jesteśmy we wspólnocie, że tak powiem, chodzimy na te spotkania, na msze, mamy małą grupę i nam się wydaje, tak jak ktoś tu wczoraj chyba wieczorem powiedział, że on tyle rzeczy robi dla Pana, że on nie ma czasu się modlić. A tu niestety widzimy w tym, że o to najbardziej musimy walczyć, to jest właśnie nasza osobista modlitwa i modlitwa małżonków, która jest trudno, bardzo wierzący ludzie. Ale bardzo trudno znaleźć ten czas i stanąć razem, we dwoje. Wtedy my doświadczyliśmy tego, że ta modlitwa ma naprawdę wielką moc. Wielką moc, która pomaga i buduje i jakoś później po takiej serii modlitw na przykład widzimy ewidentne owoce, nawet w błogosławieństwie finansowym, błogosławieństwie we wspólnocie, błogosławieństwie jakoś w tym, co się dzieje z naszymi dziećmi. Po prostu są namacalne rezultaty jakby działania obecności Pana Boga.
Dziękujemy bardzo.